Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Czy pan, panie ministrze, snuje sobie czasami marzenia wspólnie z ministrem Sikorskim?
Blisko współpracujemy, często rozmawiamy.
Do tego stopnia, żeby usiąść przy cygarze i koniaku i pomarzyć o dwóch ciężkich brygadach NATO w Polsce?
Nie palę cygar, więc...
I bardzo zdrowo.
Marzymy i rozmawiamy w ciągu dnia, zajmując się konkretnymi sprawami.
O koniaku pan nic nie powiedział, notabene.
No nie powiedziałem nic o koniaku, bo to nie może czas i pora na takie rozważania. Natomiast rozmawiamy z ministrem Sikorskim także, ale i z premierem, prezydentem o tym, jak zwiększyć obecność NATO w Polsce.
Te ciężkie brygady NATO w Polsce i to w dodatku dwie, które pojawiły się w marzeniach i sposobach na uszczęśliwienie ministra Sikorskiego, to są też pańskie marzenia?
To jest bardzo konkretny przykład tego, co mogłoby w Polsce się pojawić. Natomiast rozpoczynamy te rozmowy, one będą trwały kilka miesięcy. Chodzi o to, żeby to była systemowa, całościowa odpowiedź na to, na obecną sytuację.
A co to są tak w ogóle te ciężkie brygady?
No są to brygady ze sprzętem pancernym, po 5 tysięcy żołnierzy każda, więc
jest 10 tysięcy chłopa i w dodatku jeszcze czołgi.
Nie tylko chłopa. Myślę, że w armii amerykańskiej jest około 15% kobiet, więc...
Czyli 8,5 tysiąca chłopa i 1,5 tysiąca dam.
No tak dokładnie trudno mi w tym momencie powiedzieć. Nie ma co za bardzo do tego przykładu się przywiązywać.
Bo realność tego marzenia nie jest wielka?
Nie dlatego, tylko że potrzeba czasu, żeby wypracować jak najlepsze pomysły. To są kwestie żołnierzy, ale też i obrony powietrznej, to są kwestie morza, to są kwestie sił powietrznych. Warto nie pośpiesznie, ale dość kompleksowo i we właściwym czasie przygotować wieloletni projekt obrony wschodniej flanki NATO i wzmocnienia.
A jakbyśmy tak niepospiesznie i kompleksowo się do niego przygotowywali, widziałby pan możliwość, żeby to niemieccy żołnierze stacjonowali w Polsce?
Oni już w Polsce stacjonują, wprawdzie w sztabach i w centrum szkolenia.
No tak, ale jakaś
często,
niemiecka brygada, czy dywizja, czy
bardzo często,
czy
bardzo często uczestniczą w ćwiczeniach razem z Polakami. Ja myślę, że akurat takiej potrzeby nie ma, bo oni są najbliżej nas, są bardzo blisko, w razie czego mogą przyjechać, więc moim zdaniem nie ma w ogóle takiego problemu.
Czyli prezes może spać spokojnie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości, który mówi, że 7 pokoleń musi przeminąć, żebyśmy tutaj niemieckiego żołnierza przywitali chlebem i solą.
Myślę, że żaden z nas, nawet prezes nie będzie mógł tego stwierdzić za 100 lat, co będzie tutaj. Natomiast wydaje mi się, że ta wypowiedź była nietrafna i nie powinniśmy tutaj wybierać, kto jest naszym lepszym sojusznikiem, a kto gorszym. Mamy 15 lat bardzo bliskiej współpracy z Niemcami w NATO.
Pan Niemców by przywitał równie chętnie jak Amerykanów.
Francuzów, Brytyjczyków, Niemców, Hiszpanów, wszystkich naszych partnerów i sojuszników przyjeżdżają do Polski na ćwiczenia. Służą z naszymi żołnierzami w Afganistanie. To są dobrzy przyjaciele i dobrzy sojusznicy, na których można polegać.
Panie ministrze, a tak realnie, co pańskim zdaniem może pojawić się w Polsce? Jaki sprzęt NATO? Szef amerykański, szef sił NATO w Europie mówi 4,5 tysiąca żołnierzy z Fort Hood w Teksasie i natowskie samoloty na stałe. To jest realne?
Skoro on tak mówi, to znaczy, że jest to opcja realna. On jest odpowiedzialny za to, żeby przygotować propozycje dla ministrów, dla szefostwa NATO. I zobaczymy. Myślę, że on też musi patrzeć na inne państwa, nie tylko Polskę. Myślę, że on musi też patrzeć na inne zagrożenia. Także
ale
ja jestem...
te 4,5 tysiąca żołnierzy i te samoloty na stałe bierze w ciemno. Jeśli się pojawi to jako propozycja.
On to powiedział jako pewną opcję, więc ja nie chcę się do tego w jakiś sposób odnosić, bo to od razu zacznie żyć swoim życiem, tak jak dwie ciężkie brygady. Dajmy spokojnie popracować wojskowym w NATO. Oni wiedzą, co robić w takiej sytuacji.
A praktyczne pytanie. Koszt utrzymania takich wojsk bralibyśmy na siebie my, NATO, czy ci, którzy by przysyłali ich do Polski?
Każdą z takich sytuacji regulują umowy międzypaństwowe. Mamy tutaj doświadczenie chociażby w postaci posterunku powietrznego amerykańskiego w Łasku. Teraz pracujemy nad obecnością amerykańskich żołnierzy w Redzikowie przy tarczy. To jest kilkanaście umów, które bardzo szczegółowo regulują każdą kwestię związaną z pobytem.
Kto ich żywi na przykład? Polska?
W tym przypadku koszty ponoszą akurat Stany Zjednoczone. Ale mówię, różne regulacje tutaj obowiązują i zawsze jest tak, że kraj gospodarz ponosi pewne koszty związane z obecnością
żołnierzy. Bo szef rosyjskiej dyplomacji już się niepokoi. Mówi, nie tak umawialiśmy się z NATO. Łamiemy umowy zawarte między NATO a Rosją?
Myślę, że to jest ostatnia osoba, która powinna coś o łamaniu umów w tym momencie mówić, więc nie będę tego komentować.
Ale tak zupełnie poważnie mówiąc, czy umowy NATO z Rosją w obecnej chwili, pańskim zdaniem, obowiązują, czy one zostały unieważnione przez to, co robi Rosja?
Były to deklaracje polityczne podpisane przez NATO i Rosję przed przyjęciem nowych państw do NATO w roku 99 i myślę, że nie powinniśmy w tym momencie, zwłaszcza po tym, co się wydarzyło w ostatnich miesiącach, traktować ich jako jakichś umów międzynarodowych.
Czy one nie są wiążące w tej chwili dla Polski i
tak
dla NATO?
Tak oceniamy, że tutaj w tej sytuacji politycznej NATO nie może być ograniczone w podejmowaniu jakichś działań. Inna jest sytuacja, jak mówię, to były wspólne deklaracje polityczne i to nie NATO naruszyło te porozumienie.
Na dziś, na godzinę 8:07, prawdopodobieństwo rosyjskiego ataku na Ukrainę ocenia pan jako rosnące czy malejące?
Ono wciąż jest takie samo. Różne nastroje medialne i polityczne towarzyszą obecności wojsk rosyjskich na granicy.
Czyli ani eskalacji, ani deeskalacji, że
użyję. Z punktu widzenia wojskowego sytuacja się nie zmienia, Rosja jest wciąż gotowa do interwencji, do działania.
I nie widać jakichś ruchów wojsk, które by świadczyły o tym, czy to zmierza w prawo, czy w lewo raczej?
Widać różne ruchy wojsk, nawet i zresztą w mediach o tym jest mowa, ale one nie zmieniają jakościowo sytuacji.
Czy Ministerstwo Obrony Narodowej rozważa wprowadzenie jakiegoś nowego systemu wojskowego szkolenia powszechnego?
Nie ma takiej potrzeby. Myślimy o tym, żeby w następnych latach zintensyfikować szkolenie rezerwistów, to co rozpoczęliśmy, przywróciliśmy rok temu. Na pewno też warto pomyśleć o różnych formach ochotniczych szkoleń. Wiele głosów, wiele wystąpień do ministerstwa jest w tej chwili.
Ale to wyłącznie ochotnicy.
Oczywiście.
Nie tak, że na przykład redaktor Piasecki wiedziałby, gdzie nacisnąć, w dlaczego spust, bo nie wie, bo nigdy żadnego przeszkolenia wojskowego nie przeszedł.
Spodziewałem się, że redaktor Konrad Piasecki będzie jednym z pierwszych ochotników.
Nie, no to na pewno, ale gdybym akurat zapomniał się zgłosić ochotniczo, nie będzie jakiegoś systemu, który w razie czego by na polskich ziemiach był w stanie uruchomić partyzantkę nie mówmy jaką, ale wiadomo jaką.
Nie chcę w takie szczegóły wchodzić, podkreślam ochotniczy charakter systemu.
Broń w każdym domu, wzór szwajcarski też nie. Nie podoba się to panu?
Myślę, że mamy inną tradycję, inną historię niż Szwajcaria, też inne położenie i nie jestem zwolennikiem tego, żeby każdy tutaj miał broń w domu. Popatrzmy na inne kraje. Wspomniał pan tutaj nazwę Fort Hood. Słynie nie wcale z tego, że tam jest wielka jednostka armii amerykańskiej, ale z kolejnych strzelanin. Także myślę, że trzymajmy się swojej tradycji tego, że posiadanie broni w Polsce jest ściśle uregulowane.
Czy pan, panie ministrze, doradzałby Sejmowi przyjęcie uchwały, która oddawałaby honor i cześć generałowi Błasikowi?
To jest decyzja Sejmu. Ja uważam, że i mój poprzednik, minister Bogdan Klich, i samo wojsko, także ja, robimy bardzo dużo, żeby w wojsku pamiętać o tych, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. Są różne formy upamiętnienia, przy rocznicy katastrofy, przy święcie Wojska Polskiego. Nie chcę wchodzić w tę dyskusję. Stała się ona bardzo polityczna.
Teraz jest pan ministrem obrony, ale też pan jest członkiem zarządu rządzącej partii, wobec czego też polityczne wypowiedzi należą do pana. Przyjmować taką uchwałę czy nie? Czy generałowi Błasikowi należy się oddanie honoru taką uchwałą?
Sądzę, że ta sprawa stała się zinstrumentalizowana i polityczna i nie ma nic wspólnego z oddawaniem honoru tym dowódcom, czy tym byłym ministrom obrony narodowej, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej.
Tomasz Siemoniak, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.